Jesteśmy w trakcie cyklu kazań w oparciu o pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana jest niezwykłym listem, ponieważ autor, który go napisał, a Duch Święty użył go, jest szczególną postacią. Jest postacią, która jest apostołem, który był blisko Jezusa, który widział, dotykał, słyszał, oglądał. Był świadkiem ukrzyżowania, był świadkiem cudów, był świadkiem czystego, świętego życia Jezusa Chrystusa. Był świadkiem zmartwychwstania, także zwycięstwa, potwierdzenia Bożego poselstwa, które mówi o pokonaniu grzechu, zła, ciemności. Ale nie tylko dlatego, że był świadkiem i przekazał świadectwo, które jest portretem o Jezusie Chrystusie. Apostoł Jan był szczególny, dlatego że w młodości był bardzo porywczy. Jezus nazwał jego brata, nazwał ich synami gromu. Kiedy Jezus przechodził przez Samarię i Samarytanie nie chcieli go przyjąć, bo byli wrogo nastawieni do Żydów, wtedy Jan mówi: Panie, czy mamy zesłać ogień z nieba, żeby ich pochłonął? Pod koniec życia, kiedy apostoł Jan, mniej więcej w roku, tak mówi tradycja Kościoła, że listy zostały napisane około roku 90. Oczywiście Księga Objawienia jeszcze później, na wyspie Patmos, gdzie otrzymał objawienie Jezusa Chrystusa. Ale listy Jana zostały napisane w momencie, i możemy powiedzieć, z taką atmosferą, którą główną dominantą jest miłość. I apostoł Jan jest znany z tego, że kiedy był w Efezie i napominał, nauczał, to właściwie ciągle na nowo powtarzał: miłujcie się, dziateczki, miłujcie się, kochane moje dzieci. I to było poselstwem. Wiemy, że miłość jest wypełnieniem sprawiedliwości. Miłość do Boga, miłość do bliźnich. A więc jeżeli Bóg potrafi przemienić takiego syna gromu na kogoś, kto jest przesłaniem, obrazem, praktyką miłości, to tym bardziej nas. Może jesteśmy trochę podobni do Jana, może niektórzy bardziej do Piotra przed jego nawróceniem, niektórzy z nas bardziej do apostoła Pawła. Ostro występowaliśmy przeciwko. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych ani charakterów osób nie do pokonania, do przemiany. Bóg jest potężny, nieskończony, jest światłością. Powiedzieliśmy też sobie, że list Jana został napisany po to, żeby upewnić nas. Po to, żebyśmy mogli zdobyć pewność w świecie, który jest niepewny, w którym nie ma absolutów, w którym nasza wiara jest wstrząśnięta co chwilę, w którym panuje relatywizm, w którym każdy dla siebie jest Bogiem. I w takim właśnie świecie niepewności, niejasności apostoł Jan też mówi do nas. Nie tylko wtedy, kiedy gnostycy zaatakowali prawdę, umysły, przekonania, serce, wiarę i praktykę, ale dzisiaj też do nas. I właśnie list upewnia o tym, że możesz być pewny, że jesteś zbawiony, że masz życie wieczne, jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł w ciele, umarł za ciebie na krzyżu. Jeśli ta wiara jest oczywiście żywa, osobista, prawdziwa, szczera, wiarą serca i umysłu, woli i całego życia. Nie tylko dlatego. Apostoł Jan napisał też list po to, żebyśmy mogli mieć radość. Radość jest trudna do opisania. Czym jest radość? Zostawię to nam, bo dzisiaj musimy być skoncentrowani na jednym z fragmentów i na niektórych myślach. Niemniej radość, choć tak trudna do zdefiniowania, wiemy z doświadczenia. Czasami Bóg nas zaskakuje, przeżycia nas zaskakują i nagle coś doświadczamy i radość napełnia nasze serce. Radość, która jest czymś innym niż tylko przeżyciem chwili przyjemności, ulgi, zachwytu. Radość jest doświadczeniem, w którym coś z Bożej chwały wypromieniowuje do nas. Nie jesteśmy w stanie pokierować, podyktować. szukać radości, skupić się na niej, zatrzymać. Nigdy tu na ziemi nie będziemy. Pełna radość, mówi apostoł Jan, będzie dopiero w niebie. Dlatego tutaj na ziemi mamy radość, od czasu do czasu silniej przeżywamy, ale z drugiej strony nigdy nie przeżyjemy tej radości w pełni. I to jest normalne. Dopiero w niebie. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 1 do drugiego rozdziału, drugiego wersetu. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, co dotyczy słowa życia. A życie, to właśnie życie, objawione zostało i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam owo życie wieczne, które było u Ojca i nam objawione zostało. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, z Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Tak jak mówiliśmy ostatnio, w niektórych manuskryptach tak samo wiarygodnych i takiej samej wagi podobnej jest mowa, aby radość wasza była pełna. Dalej, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Ojcze, jeszcze raz powierzamy się Tobie, nasze umysły, nasze serca, szczególnie też ja swoje. Proszę Cię, mów do mnie, niech to słowo będzie dla nas życiem, światłem, drogowskazem. Niech pokazuje, prowadzi, wyzwala. Panie, przychodzimy do Ciebie, bo nasze serca są zwodnicze, są grzeszne z natury. I tak z natury nie ma w nas świętości, czystości, miłości, pragnienia, szukania Ciebie. Jedynie Ty zbawiasz, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Nie nasze uczynki, nie nasze starania, nikt, tylko Ty, Jezusie Chrystusie. Pomóż nam teraz Ciebie słyszeć i widzieć. Przemieniaj nas. Amen. To ważne, żeby wiedzieć, w jakim celu jaka księga Biblii jest napisana. Wtedy wiemy, czego szukać. Rozumiemy, łatwiej nam orientować się w terenie. Tak właśnie jest z listem Jana. List Jana w pierwszej części, w tych czterech wersetach, które czytaliśmy, które zaczynały się od słów, co było od początku, a kończyło się, a to piszemy, aby radość wasza była pełna. Te słowa są wyjaśnieniem i właściwie takim fundamentem. Apostoł Jan mówi, co jest esencją jego zwiastowania, co jest fundamentem życia chrześcijańskiego, zbawienia. Prawda absolutna, wieczna, która przyjęła ciało, objawiła wszystko odnośnie Boga, życia, zbawienia, była słowem do nas, do ludzi. I dzięki tej prawdzie, jeżeli uwierzyliśmy, zostaliśmy. I teraz zaskakujące słowo. Apostoł Jan mówi, używa innego zupełnie słowa. Mówi, zwiastuję to wam. To zwiastowanie jest po to, o słowie życia, o Jezusie, o słowie o Chrystusie. To zwiastuję wam po to, abyście społeczność z nami mieli, a nasza społeczność jest społecznością z Ojcem i z Synem. Używa zupełnie innego słowa, społeczność. W naszym świecie, w którym mamy mnóstwo dobrych rad, C.S. Lewis powiedział takie słowa. Jest całkowicie prawdą, że gdybyśmy usłuchali rady Chrystusa, żylibyśmy wkrótce w szczęśliwszym świecie. Ale w tym celu wcale nie potrzeba rad Chrystusa. Gdybyśmy uczynili wszystko, co powiedzieli nam Platon, Arystoteles, Konfucjusz, znaleźlibyśmy się w lepszym położeniu niż dotychczas. A zatem co z tego wynika? Nigdy nie poszliśmy za radą wielkich myślicieli. Czy możemy przypuścić, że obecnie pójdziemy? Że obecnie zaczniemy tak postępować? Czemu jest rzeczą prawdopodobniejszą, że posłuchamy rady Chrystusa raczej niż innych? Czy dlatego, że On jest najlepszym nauczycielem moralności? To właśnie zmniejsza prawdopodobieństwo, że pójdziemy za Nim. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć elementarnych nauk, czy przyjmiemy te, które są na wyższym poziomie? A jeżeli chrześcijaństwo oznacza tylko jeszcze jedną dobrą radę, dążącą do poprawy świata, jest ono bez znaczenia. Świat w ciągu ostatnich 4 stuleci nie miał szczęścia pod względem dobrych rad. Kilka rad więcej nie stanowi różnicy. To takie prowokujące, ale bardzo odkrywcze słowo. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który przyjął mentalnie, intelektualnie jakieś kredo wiary. To nie jest człowiek, który dał się ochrzcić. To nie jest człowiek przede wszystkim, choć i te rzeczy są ważne, to nie jest człowiek, który przystąpił do jakiegoś kościoła. To nie jest człowiek, który został wykształcony teologicznie, choć to jest bardzo ważne i potrzebne. Ale chrześcijanin to jest człowiek, który wszedł w społeczność, więź, koinonię, wspólnotę z Bogiem. To jest człowiek, który ma więź, bliską, osobistą relację. To słowo greckie, koinonia, oznacza współudział, współuczestnictwo. Współuczestnictwo z Bogiem w czym? Współuczestnictwo w tym wszystkim, kim jest Bóg. Współudział w tym wszystkim, co On ma w sobie, co może dać i kim jest. Społeczność z Bogiem, przyjaźń z Bogiem, relacja, więź, bliska, jedność z Bogiem. O to właśnie chodzi. Wszystkie te rady dobrych myślicieli i filozofów, tych, którzy chcieli naprawić świat, nie zmieniają człowieka. Wciąż mamy ten sam problem. Jak się zmienić? Co zrobić z tym skażeniem, które jest wewnątrz nas? Odpowiedź apostoła Jana jest: musisz, potrzebujesz żyć w społeczności, w więzi osobistej, w relacji najintymniejszej, prawdziwej, duchowej, szczerej, wiecznej, poprzez Ducha w Duchu Świętym. Duch Boży i Twój Duch musi być w jedności, musi nadawać na tych samych falach, musi być połączony. I wtedy mamy społeczność. A więc zbawieniem dla świata nie są rady, nie są tylko doktryny, nie jest nauka, nie są starania, asceza, mistycyzm sam w sobie, ale społeczność z Bogiem. O tym właśnie mówi tutaj apostoł Jan. I tak podsumowuje zbawienie i życie i sens życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin to człowiek, który ma osobistą, bliską więź z Bogiem. Zna się z Nim. Jest to społeczność z Ojcem i z Synem, Jego Jezusem Chrystusem. To, co Jan ogłasza, on mówi, to jest słowo życia. Słowo życia. Słowo życia wiecznego. To nie jest tylko poselstwo w sensie treści intelektualnej,
choć też.
Ale to jest osoba. Apostoł Jan w drugim wierszu zaskakuje nas i mówi: życie objawione zostało, widzieliśmy i świadczymy, zwiastujemy wam owo życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione zostało. Apostołowie dotykali, widzieli Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, patrzyli, przyglądali się, badali, słuchali. To było prawdziwe, rzeczywiste spotkanie, oglądanie Boga odwiecznego, który był od początku, a który przyjął ciało, stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię. Mogliśmy oglądać, jak Bóg żyje w ciele. To, co Jan ogłasza, to Chrystus, który jest życiem. To bardzo proste. Chrystus jest życiem. I kładzie nacisk tutaj w tym fragmencie. Mówi, że to, co było odwieczne, ten, który był odwieczny, przyjął prawdziwe, fizyczne ciało. I on jest właśnie Zbawicielem. A więc fundamentem naszego poselstwa, naszego chrześcijaństwa, naszego zbawienia jest prawda. Bóg, który się objawił w ciele w Jezusie Chrystusie. I czytamy tutaj dalej. Bóg, a zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie. Bóg jest światłością. Najwidoczniej to dla Jana było podsumowanie wszystkich atrybutów, wszystkiego, co możemy wyobrazić sobie, myśleć, widzieć odnośnie Boga, Jego charakteru, Jego natury, Jego istoty. Bóg jest światłością. Światłość to czystość, to świętość, to sprawiedliwość, to miłość, to dobroć. A więc światłość to majestat, to chwała, to absolutna moralna czystość i dobroć. Pełnia dobroci, pełnia prawdy, w żadnej sprzeczności, żadnego braku, żadnej niedoskonałości. Bóg jest światłością. To jest zwiastowanie. Bóg jest światłością, ponieważ łaska i prawda stały się, przyszły w Jezusie Chrystusie. Prawo jest w pewnym sensie światłością, ponieważ prawo odzwierciedla, co jest dobre, co jest wolą Bożą. Prawo odzwierciedla Bożą wolę, czyli Boga samego. Bóg żąda, wymaga od nas tego, co jest dobre, co jest święte, ponieważ inaczej nie może. Ale prawo nie jest pełnym światłem. Prawo osądza, wskazuje, osądza, potępia. Im bardziej się staramy wypełniać prawo, tym bardziej widzimy, że jesteśmy zepsuci, skażeni. Jezus powiedział, i o Nim jest powiedziane, że On jest światłością świata. Kto za Nim idzie, będzie miał życie, będzie szedł w światłości. Jezus powiedział tymi słowy przez to, że Jego życie jest pełnym, doskonałym światłem, ponieważ to światło pokazuje, prowadzi, wyzwala, uzdalnia też do tego, żebyśmy mogli wypełnić prawo. Jak mówi nam, pokazuje Ewangelia i to jest właśnie treścią dobrej nowiny. Jezus jest Zbawicielem. A więc, kiedy Jan mówi o światłości, to mówi o tym, że jest to prawda, ponieważ światłość objawia prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie, o przyszłości, o zbawieniu. Ale światło też nie tylko objawia. Światło to symbol czystości. W Biblii to, co jest ciemnością, to jest złem. Zło jest ciemnością, grzech jest ciemnością. Światłość to czystość, świętość, doskonałość moralna. Wolność od jakiegokolwiek zła, grzechu. Jednocześnie czytamy też w Słowie Bożym, że owocem światłości w życiu, albo inaczej owocem zbawienia, jakie Jezus Chrystus wnosi w nasze życie, jest nie tylko zrozumienie, nie tylko wiedza, poznanie prawdy. Widzę teraz rzeczywistość, rozumiem, o co chodzi w życiu, wiem, w czym jest problem, wiem, jaka jest droga wyjścia i idę tą drogą. To jest właśnie owoc światłości. Nie tylko widzę, nie tylko rozświeciła się ciemność i teraz widzę, jaka jest droga, jaka sytuacja, gdzie są przepaści, gdzie jest coś innego jeszcze. Widzę wyraźnie całą rzeczywistość, ale to mi pomaga iść. Owocem światłości biblijnie rozumianej jest to, że widzę prawdę i idę tą drogą. To właśnie ma na myśli Jan, kiedy tutaj pisze do wierzących. Ci wierzący zostali zachwiani w swojej pewności, w takiej jasności, w życiu, ponieważ przyszli ludzie, którzy mówili w ten sposób. I widzimy to w wierszu szóstym. Widzimy tutaj trzy fałszywe postawy, nauczania i apostoł Jan reaguje na nie i w ten sposób oczyszcza i wzmacnia wiarę chrześcijan, wiarę wierzących. On mówi tutaj w ten sposób. Jeśli mówimy, ci ludzie mówią, jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Dalej w wierszu ósmym czytamy, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. W wierszu dziesiątym czytamy, jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy. Trzy różne formy błędu, trzy różne treści, które były fałszywe, niezgodne z prawdą, które zaciemniały obraz, wręcz wiodły do tragedii, do przepaści. A więc co wspólnego widzimy w tych trzech postawach? Widzimy w nich specyficzną reakcję na grzech. Słowem, które jest wspólne, jest właśnie albo chodzenie w ciemności, albo słowo grzech. Możemy sobie od razu uzmysłowić, że apostoł Jan chce tutaj nam pomóc rozwiązać, odpowiedzieć na pytanie, dobrze, jestem chrześcijaninem, w takim razie co z grzechem w moim życiu? Jaki jest, jak pogodzić być dzieckiem Bożym, być powołanym do świętości? Jestem chrześcijaninem, jestem narodzonym z Boga, a jednocześnie widzę, doświadczam grzech. Jeśli nie u siebie, bo może mam oczy zamknięte, to u innych dzieci Bożych. Co więc, jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, ja mam społeczność z Bogiem, a jego życie pokazuje zupełnie coś innego, że żyje w grzechu i wcale się tym nie martwi. Albo co zrobić z kimś, kto mówi, że ja nie mam grzechu, ja już jestem poza tą rzeczywistością. Poznałem Boga, On mnie zbawił, ja już nie grzeszę. A co z tym, który mówi, ja w ogóle nie zgrzeszyłem? I apostoł Jan pomaga nam zareagować. Mówi tutaj o trzech błędach i mówi o fakcie grzechu, o jego pochodzeniu i konsekwencji. Mówi też o naszym postępowaniu, o naszej naturze i o wpływie grzechu na naszą relację z Bogiem. Czasami pamiętam, jak pierwsze moje odkrycia w naśladowaniu Jezusa i kiedy uświadomiłem sobie, że upadłem, że zgrzeszyłem, że wcale nie jestem taki święty, jak myślałem, że będę, że wcale nie zwyciężam grzechu, że ulegam pokusom, że z moich ust wychodzą grzeszne słowa, że moje myśli są okropne, grzeszne, brudne. Że wcale nie jestem doskonały w miłości, tak jak Jezus mi powołał do doskonałości. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały. Kiedy zacząłem czytać kazanie na górze, kiedy widziałem list do Koryntian, 13 rozdział, czytałem, kiedy porównywałem się nawet tylko z innymi dojrzalszymi chrześcijanami, widziałem w swoim życiu upadki i grzech. I moje pytanie, jedno z pytań było, czy przestałem być dzieckiem Bożym? Czy straciłem zbawienie? Czy już jest koniec ze mną? Pamiętam taką sytuację, w której myślałem o tym, że znalazłem się w takiej duchowej ciemności, i w takich mrokach duszy, że nie mogłem się modlić. Czułem taki ciężar, byłem tak przerażony i myślałem, że popełniłem grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jestem już potępiony na zawsze i straciłem zbawienie. Dzisiaj mogę mówić o tym swobodnie, ale kiedy sobie jakoś jak przez mgłę przypominam tamte chwile, to jestem świadomy, jak bardzo przerażony byłem, jak bardzo nieświadomy, jak nie rozumiałem też istoty dzieciństwa Bożego, społeczności z Bogiem, wartości krzyża, mocy odkupienia. I też nie rozumiałem, jak walczyć z grzechem, jak opierać się pokusom. I pewnie wielu jeszcze innych rzeczy. Ale właśnie to słowo tutaj w liście Jana pomaga nam spojrzeć na grzech właściwie. Apostoł Jan chce nas ustrzec tutaj z jednej strony przed jedną skrajnością, że podchodzimy sobie z lekceważeniem. Z drugiej strony, że podchodzimy do grzechu i jego istnienia w naszym życiu chrześcijanina z surowością skrajną. Apostoł Jan mówi: nie lekceważ grzechu, nie lekceważ głosu Ducha Świętego. Grzech nie jest niewinną cegiełką. Grzech jest jak ogień, grzech jest jak trąd, jak AIDS. Grzech jest jak wirus, który niszczy kolejne ciałka w krwi twojego życia duchowego. Grzech jest jak blokada, jak ściana, jak mur rosnący naturalnie w okamgnieniu między tobą a Bogiem. I wiele innych porównań. Grzech jest jak powódź, która niszczy wszystko. Nic nie jest w stanie oprzeć się sile tego zła. Jedynie Jezus i ty, i ja w Jezusie. A więc te fałszywe przekonania Jan chce tutaj zburzyć i zbudować zdrowe, uświęcające, święte, wyzwalające, prowadzące do radości nastawienie chrześcijanina do grzechu. A więc mamy problem z grzechem i to jest poważna rzecz. Bóg nie traktuje grzechu lekko. Gdyby grzech był taką lekką sprawą, która można by zamieść pod dywan, to Jezus nie musiałby umrzeć na krzyżu. To sam święty Syn Boży nie musiałby ponieść kary za grzech, przelać swojej krwi, niewinne życie oddać. Grzech nie jest lekką sprawą. Wiem, rozumiem ciebie, rozumiem nas, bo ja też tak czasami w najgorszych moich chwilach nie czuję wagi przerażającej okropności grzechu. Żeby zobaczyć okropność grzechu, potrzeba mieć uzdolnienie. Trzeba mieć naturę Chrystusa. Tylko Chrystus, tylko Bóg widzi, jak okropny jest grzech. Zły człowiek nie wie, co to jest grzech. Zły człowiek żyje w tym i nie ma żadnego światła, dzięki któremu mógłby porównać. To tylko człowiek, który otrzymał coś z natury Chrystusa, widzi, dostrzega, czuje coraz bardziej obrzydliwość, tragedię grzechu. Zły człowiek nie ma problemu, bo on w ogóle nie walczy z pokusą. Tylko dobry człowiek, który stara się coraz usilniej być lepszym, widzi, jak bardzo jest słaby i grzeszny. Tylko ten, który się stara coś osiągnąć, widzi, że nie potrafi. Ten, kto się nie stara, nie widzi, nie czuje i nie szuka pomocy, nie szuka ratunku. Grzech w życiu chrześcijanina w pewnym sensie jest normalną rzeczą. Normalną rzeczą, z którą walczymy, którą Bóg oczyszcza z naszego życia, usuwa. A więc ten pierwszy błąd polegał na tym, że ci ludzie, którzy tam się pojawili, zaprzeczali, że grzech zrywa społeczność z Bogiem. Oni mówili: to nieważne, jak ja żyję, mogę sobie żyć jak chcę, doznałem oświecenia, poznałem prawdę intelektualnie chrześcijaństwa, potrafię wyrecytować z pamięci. No cóż, zostałem na nowo narodzony, mam ducha tutaj w środku, to teraz ciało jest nieważne. I tak będę zbawiony. To w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bóg jest czysty, święty, ja mogę żyć jak chcę, ciągle będę miał przebaczenie grzechów. To w ogóle nie ma wpływu na moją relację z Bogiem. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli narodziłeś się na nowo i upadłeś, grzeszysz i tkwisz w tym, nie masz spokoju. Nie mam spokoju. Nie mam radości, nie mam pragnienia, nie mam życia, nie mam miłości, nie mam siły. Nie przestałem być dzieckiem Bożym, ale między mną a Bogiem, jeżeli jestem chrześcijaninem, jeżeli jestem dzieckiem Bożym, wyrosła bariera. To tak jak w rodzinie. Nie przestałem być Stanisławem Blankiem, chociaż coś tam przeskrobałem w domu i gdzieś tam w jakiś sposób źle zachowałem się w stosunku do moich rodziców. Nie przestałem być ich synem. Nie straciłem uczestnictwa w rodzinie, ale moja więź, moja bliskość, moja intymność, moje odczuwanie miłości została nadszarpnięta. Grzech zawsze niszczy, blokuje, zrywa społeczność z Bogiem. Nigdy nie będzie tak, że grzech jest obojętny Bogu. A więc jeśli chodzimy w ciemności, a mówimy, że mamy społeczność z Bogiem, to kłamiemy. Jakie jest rozwiązanie? Wiersz 7 mówi, jeśli zaś chodzimy w światłości, jaką sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa, Syna Jego, czyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chodzić w światłości to chodzić nie tylko w szczerości, ale chodzić też w czystości. Światłość to prawda i czystość. Jak to jest? Chrześcijanin i w takim razie widzi i wyznaje grzechy? Tak. Bo im głębiej Bóg pracuje w nas, im głębiej to światło wnika w naszą duszę, w zakamarki duszy, tym głębsze następuje uświadomienie i oczyszczanie. Na początku mojego życia wiedziałem, że grzechem jest to lub to. Ale kiedy żyję teraz z Bogiem, to widzę, że i tamta rzecz jest grzechem. A potem zobaczyłem, że jeszcze inna rzecz jest grzechem, którą normalnie do tej pory czyniłem. A dzisiaj jeszcze wiem, że grzechem są moje motywy, moje pragnienia, moje myśli. Bóg, uświęcając nas, chodzę w czystości. Im bliżej jestem światła, im mocniej światło świeci na okno i czyszczę to okno, to ciągle jakiś pyłek widzę. Mógłbym tak czyścić całą wieczność. To dzięki światłu widzę. Życie chrześcijanina jest życiem, w którym Bóg oczyszcza, jeśli chodzę w szczerości i w czystości. Paradoks, ale prawda. Drugi błąd polegał na tym, że 8 werset mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Na czym polegał problem polega tych ludzi? Oni mówili, zaprzeczali, że grzech istnieje w naszej naturze. Jako dzieci Boże musimy być świadomi, że nasze serce jest skażone. Że tu na ziemi ciągle do końca życia będziemy szli, wzrastali na drodze w uświęceniu do doskonałości, aż kiedy ujrzymy Chrystusa twarzą w twarz, wtedy dopiero staniemy się totalnie, całkowicie święci, czyści, wolni, pełni miłości, dobroci, chwały. Ale ci ludzie zaprzeczali, że grzech istnieje w naszej naturze. Apostoł Paweł nie miał z tym problemu. Apostoł Paweł mówi, im bardziej się staram, tym bardziej odkrywam, że jest we mnie grzeszna skłonność. Boże, któż mnie wybawi z tego ciała grzechu i śmierci? Odpowiedź: Jezus Chrystus. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to po prostu zaprzeczamy faktowi grzechu. Zwodzimy siebie, to jest jeszcze gorsze. Jaka jest właściwa postawa, żeby nie zwodzić siebie, nie oszukiwać siebie? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest jedna z najważniejszych obietnic, które powinniśmy mieć ze sobą, nauczyć się na pamięć. i co chwilę powtarzać sobie. I w każdym momencie, kiedy Duch Święty pokaże mi grzech, muszę, potrzebuję wyznać ten grzech. Co to znaczy wyznać? Wyznać to nie oznacza na pewno tylko tak sobie lekko powiedzieć: o Panie Jezu, wybacz mi znowu, no wiesz, no znowu to zrobiłem. Albo wyznać to wcale nie oznacza powiedzieć: Panie Jezu, wybacz mi, nie wiem jakie, ale grzechy. Na pewno coś tam nabroiłem dzisiaj, więc żeby mieć spokojne sumienie, to proszę Cię, wybacz mi wszystkie grzechy, jakie popełniłem. Nie o takim wyznaniu tutaj apostoł Jan mówi. Wyznanie, które wyzwala, które oczyszcza, dotyczy konkretnych grzechów. Duch Święty dotyka, pokazuje konkretnego grzechu. To uczyniłeś, to jest złe. To mi się nie podoba. To jest nieświęte, to jest nieczyste. To jest złamaniem prawa, to jest złamaniem prawa miłości, świętości. Duch Święty przekonuje, czuje niepokój, żal, niechęć. Chyba, że zatwardzam swoje sumienie, opieram się Jemu i tak jak beton stygnie ta moja wrażliwość i potem już dochodzi do momentu, w którym nie jestem w stanie szczerze, żarliwie upamiętać się, odwrócić się, żałować. I to jest najgorszy stan. Apostoł Jan mówi nam, najgorszym stanem nie jest to, że zgrzeszyłeś. Jest gorszy stan, kiedy nie przyznajesz się, kiedy nie wyznajesz i kiedy nie porzucasz. Każdy grzech może być przebaczony, ale nie grzech bluźnierstwa przeciwko duchowi. Grzech bluźnierstwa przeciwko duchowi polega na tym, że opieram się, nie chcę przyjąć przekonywania o grzechu, które Duch Święty daje. Ktoś powiedział, mój przyjaciel, nasz przyjaciel, niektóry z nas, Ellis Potter, ukuł takie powiedzenie: błogosławieni winni. Błogosławiony człowiek, który widzi swoją winę, bo wtedy biegnie do Chrystusa. Nie ma innego wyjścia, wyzwolenia, oczyszczenia. Szczęśliwy jesteś, kiedy Duch Święty przekonuje cię o grzechu, bo możesz wyznać, widzisz coś źle, nie chcesz tego, odrzucasz. I widzimy tutaj, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bóg jest wierny swoim słowom, swojej naturze, swojej obietnicy, swojej Ewangelii. Sprawiedliwy, dlatego że Jezus Chrystus rozprawił się z grzechem. Że Bóg nie zmiótł grzechu, nie wrzucił grzechu gdzieś pod dywan i powiedział: no dobra, zapomnijmy o tej sprawie, nic nie było między nami. Będę po prostu łaskawy i miłosierny. Ale sprawiedliwość Boża, świętość Boża, gniew na zło i grzech nie pozwala mu zostawić tego tak. Dlatego od wieków już Jezus Chrystus był zaplanowany, żeby raz na zawsze umrzeć na krzyżu. Jego ofiara raz na zawsze jest wystarczająca. Jego krew oczyszcza z każdego grzechu. A więc jaka jest właściwa postawa chrześcijanina? Przyznać się, wyznać, powiedzieć tak samo, myśleć tak samo, odrzucić grzech, przyjąć przebaczenie. I Bóg wtedy przebacza i oczyszcza. Pamiętam ten dzień właśnie wyzwolenia, wyjścia z tej ciemności. To było w latach moich studiów. Dzisiaj już wspomniałem o tym. Kiedy Bóg doprowadził mnie do takiego stanu, że musiałem sprawdzać swoje serce i wyznawać grzechy. Zacząłem je nawet zapisywać, wypisywać. Jedna kartka, druga kartka, wyznawać. W dalszym ciągu nie czułem radości, ulgi, przebaczenia, oczyszczenia. Dopiero po jakimś czasie Bóg wlał w moje serce radość, poczucie bliskości, pojednanie, ulgę, pewność. A więc obietnica jest pewna. I trzeci błąd, króciutko. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy. I to jest najbardziej jaskrawy błąd, najbardziej fatalny. Bo Bóg mówi wszędzie: jesteście grzeszni, jesteśmy grzeszni. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, nie postąpiliśmy źle, to z Boga robimy kłamcę. Czy widzimy, jak ogromnym grzechem, jak potężną tragedią jest taka postawa, kiedy mówię do Boga: ty kłamco. Straszna tragedia. A więc, Kiedy zaprzeczamy, że grzech istnieje w naszym życiu, może teoretycznie przyznajesz się, że grzech zrywa społeczność, że grzech istnieje w mojej naturze, ale kiedy zaprzeczasz, że zgrzeszyłeś w tej sprawie, a Duch Święty przekonuje, to robisz z Boga kłamcę. Szczęśliwy, winny, który poddaje się Duchowi Świętemu, kiedy Duch Święty pokazuje sprawa po sprawie, by oczyszczać, uwalniać, byśmy mieli przebaczenie. Muszę kończyć już, ale najważniejsza rzecz i zachęcam, zapraszam, byśmy te dwa wersety z drugiego rozdziału wzięli dzisiaj ze sobą i medytowali, myśleli o nich, bo tu jest światło największe. Przeczytajmy. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Nie traktuj lekko grzechu. A jeśli by jednak kto zgrzeszył, wpadł. To nie jest świadome, nawykowe, naukowe chodzenie, babranie się jak świnia w błocie, ale to jest upadek dziecka, które zostało ubrane, żeby w niedzielę pójść do kościółka i nagle wpadło do błota. Ono nie leży w błocie. To błoto jest wstrętne dla niego. No wstaje, zrywa się. Jest nieszczęśliwe. Taka właśnie jest tu postawa. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, adwokata, obrońcę, parakletosa, wstawiennika u Ojca, Jezusa Chrystusa. Nie człowiek, nie jakiś święty. Jezus Chrystus jest twoim orędownikiem, jeżeli uwierzyłeś w Niego. A On jest, niezależnie od tego. On jest sprawiedliwy, święty, czysty, bez grzechu. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Pokazuje to na wagę grzechu, ale też na rozwiązanie cudowne, jedyne. Grzech wzbudza Bogu gniew. Jezus poniósł ten gniew na sobie. Jest przebaczenie, jest odkupienie, jest uwolnienie, radość, pokój, pojednanie, uświęcenie w Jezusie, gdy przyjdziesz do Jego krzyża. Możemy przychodzić w każdej chwili. Nie mów, że grzech nie wpływa na społeczność z Bogiem. Nie myśl, że nie masz grzechu. Nie myśl, że nie ma problemu chrześcijanin ze swoim sercem skażonym, ze skłonnością, bo masz, bo mamy. Pozwól, by Duch Święty pokazywał, uświęcał i prowadził cię na drodze oczyszczenia, uświęcenia, uwolnienia i radości. Amen.